Zostały już tylko 3 tygodnie. Zbliżają się święta Wielkanocy, wspomnienie śmierci, wspomnienie zmartwychwstania Jezusa. I w naszej serii kazań z Ewangelii Łukasza też zbliżamy się coraz bardziej do tego momentu, ale nie uda nam się dotrzeć przed Wielkanocą. Natomiast dzisiaj jest przed nami taki fragment, w którym Jezus kolejny raz mówi o tym, co będzie się działo. Zapowiada swoją śmierć i robi to w takich największych szczegółach. I przy tym powołuje się na spowiedzi proroków, tak jakby chciał powiedzieć swoim uczniom, że wszystko idzie zgodnie z planem. Żeby jego uczniowie wiedzieli, że kiedy przyjdzie cierpienie, kiedy przyjdzie śmierć, że wszystko idzie zgodnie z planem, że to nie jest żadna porażka. Zobaczmy to w krótkim fragmencie z Ewangelii Łukasza, 18 rozdział od 31 do 34 wersetu. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział od 31 do 34 wersetu. A wziąwszy sobą 12, rzekł do nich: oto idziemy do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad synem człowieczym. Wydadzą go bowiem poganom i wyśmieją, zerżą i obtrwają, a ubiczowawszy zabiją go, ale z dnia trzeciego zmartwychwstanie. Lecz oni nic z tego nie zrozumieli i było to słowo zakryte przed nimi i nie wiedzieli, co mówiono. Chwilę przed tym fragmentem apostoł Piotr powiedział, że oni jako uczniowie zostawili wszystko dla Jezusa. W tym fragmencie to Jezus mówi, co poświęci, jakie będzie jego poświęcenie. I w tym celu widzimy, że wziął ze sobą 12 apostołów i to im powiedział, jaki jest plan. I z tych słów Jezusa wynika, że to nie jest plan, który powstał chwilkę wcześniej. To nie jest tak, że Jezus przed chwilką wymyślił, co będzie na ostatnim etapie jego służby na ziemi. Widzimy z tego, że to, co czekało Jezusa, było zapowiadane już przed wiekami przez proroków. I na tym się dzisiaj skupimy, żeby zobaczyć, jak Stary Testament zapowiada, co miało spotkać Jezusa. I to właśnie szczególnie w tych rzeczach, o których tutaj Jezus mówi. W Jego cierpieniu, w Jego śmierci i Jego zmartwychwstaniu. Kiedy mieliśmy wczoraj spotkanie modlitewne, to też zapytałem kilku osób, jakie znamy zapowiedzi właśnie tego cierpienia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. I okazało się, że są nam znane pewne fragmenty. Faktycznie znamy kilka takich miejsc, w których mowa jest o cierpieniu, mowa jest o śmierci Mesjasza. Natomiast osobiście wydaje mi się, że trochę lepiej znamy zapowiedzi narodzin Jezusa. Znamy też trochę lepiej ogólne zapowiedzi o przyjściu Mesjasza, o tym, kim będzie, czego dokona, że przez niego przyjdzie błogosławieństwo dla wszystkich narodów, że on panował na wieki na tronie Izraela. Ale wydaje mi się, że mniej kojarzymy, gdzie Stary Testament zapowiada jego śmierć, a już w szczególności jego zmartwychwstanie. Mamy Izajasza 53, Psalm 22, to są te fragmenty, które myślę, że najbardziej znamy, ale chyba im więcej mielibyśmy podawać fragmentów, tym mogłoby być już trudniej, a właśnie trudniej wydaje mi się byłoby wskazać już w ogóle kwestię zmartwychwstania Mesjasza. Ale musi być tej zapowiedzi więcej, skoro tutaj Jezus mówi, że wszyscy prorocy zapowiadali te rzeczy, że to jest coś, co miało się wypełnić i to, co zapowiadali wszyscy prorocy. Natomiast Żydzi częściej w tych zapowiedziach, które są w Starym Testamencie, skupiali się na tym, co jest pozytywne i rzadziej łączyli opisy cierpienia z osobą Mesjasza. Nawet w tej pieśni, którą zaczęłam nabożeństwo, pieśni o cierpiącym słudze, nie jest mowa wprost o Mesjaszu. Więc Żydzi też nie łączyli tych rzeczy często z osobą Mesjasza. Byli tacy, którzy łączyli, ale też wielu nie potrafiło tego połączyć z Mesjaszem. Więc z tego powodu nie rozumieli, na czym polegała misja Jezusa. I takie niezrozumienie widzimy także u jego uczniów. I pod koniec kazania użyję też przykładu uczniów, żeby zwrócić uwagę na nasze podejście do cierpienia. Dlatego, że i Stary, i Nowy Testament mówi dużo o tym temacie, o cierpieniu. A kiedy my sami tego doświadczamy to cierpienia, to też trudno nam zrozumieć, trudno nam jest to przyjąć. Więc jesteśmy na takiej ostatniej prostej na drodze do Jerozolimy. I żeby to pokazać, to gdyby spojrzeć trochę dalej, to mamy dwie historie o tym, co dzieje się w Jerychu, a potem jest już wjazd Jezusa do Jerozolimy. To pokazuje, jak bardzo blisko jesteśmy tych ostatnich wydarzeń i właśnie w tym miejscu mówi, jakie jest jego przeznaczenie. I mówi to tylko do swoich apostołów. To ich wybrał, odłączył gdzieś tam na bok i im powiedział trochę więcej szczegółów. I powiedział im o takich rzeczach, o których wcześniej jeszcze nie czytaliśmy. To jest taka najbardziej rozbudowana zapowiedź tego, co będzie działo się z Jezusem, zapowiedź Jezusa o tym, co będzie działo się z Nim. I tylko Ewangelista Łukasz, bo te słowa są w trzech Ewangeliach, tylko Łukasz zwrócił uwagę na to, że te słowa są wypełnieniem proroctw, że to, co się wydarzy, będzie wypełniało proroctwa. Czyli to, co czytamy, że wydadzą go poganom, wyśmieją, znieważą, oplują, ubiczują i zabiją. I trzeciego dnia zmartwychwstanie. Jest taka najbardziej rozbudowana, szczegółowa zapowiedź śmierci i zmartwychwstania Jezusa. I w niej pierwszy raz widzimy o tym, że Jezus mówi, że będzie wydany poganom. Wcześniej mówi o tym, że będzie wydany arcykapłanom, starszym, uczonym w piśmie. Tutaj jest mowa o poganach, czyli o ludziach, którzy nawet nie znali Starego Testamentu. Nie znali tych zapowiedzi, a mimo tego wypełnili te słowa. Ich działanie wypełniło dokładnie te zapowiedzi. Zupełnie nieświadomie dla siebie. Piłat, Rzymianie, ludzie Piłata wypełnili proroctwa Starego Testamentu. Więc wszystko to działo się z Jezusem. Nagrywano się z Niego, bluźniono Mu, pluto na Niego. Był bity, powieszony na krzyżu. I przy tym Jezus powiedział też od razu, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. I w tych samych słowach w Ewangelii Marka Jezus powiedział, czyli czytamy o zmartwychwstaniu po trzech dniach. U Łukasza jest trzeciego dnia zmartwychwstanie. Tutaj u Marka jest po trzech dniach. Więc w języku polskim wydaje się to trochę sprzeczne, bo albo coś jest trzeciego dnia, albo coś jest po trzech dniach, ale te zwroty mają takie samo znaczenie. Bo dla Żydów zwrot po trzech dniach nie oznacza po skończeniu trzech pełnych dni, tylko oznacza coś, co wydarzyło się tego trzeciego dnia. To trochę inny sposób opisywania tego, jak upływa czas. A dodatkowo Żydzi też liczyli dni, czyli liczyli przedział czasu, upływ czasu, razem z tym dniem, który rozpoczyna ten przedział czasu. Czyli w praktyce tutaj, jeżeli chodzi o ukrzyżowanie, to był pierwszy dzień, potem był dzień szabatu, to był drugi dzień i niedziela to był trzeci dzień. Więc trzeciego dnia lub po trzecim dniu Jezus został zbudzony z martwych. I zanim przejdziemy jeszcze do konkretnych fragmentów, to kilka takich ważnych kwestii wstępnych, dlatego że myślę, że my jako proroctwo często traktujemy tylko to, co bezpośrednio odnosi się wyłącznie do Jezusa. I takie proroctwa też w Biblii znajdziemy. Znajdziemy obietnice, znajdziemy proroctwa, które nie mogły się wypełnić w nikim innym, nie spełniły się w nikim innym, jak tylko w Jezusie. Ale Biblia ma też znacznie więcej zapowiedzi takich bardziej pośrednich, w takiej pośredniej formie. To są zapowiedzi w formie typów. To już mówiliśmy przy okazji Bożego Narodzenia, że typem są takie osoby albo zdarzenia, które zapowiadają przyszłe osoby lub zdarzenia. W tym przypadku chodzi o osoby, zdarzenia, które zapowiadają to, co wydarzy się z Jezusem, czyli zapowiadają osobę Jezusa i jego dzieło. Ale są też to zapowiedzi, które odnoszą się do innych osób. Czyli był ktoś w Starym Testamencie, kto był typem Jezusa, a Jezus wypełnił to, co wydarzyło się w życiu tamtej osoby. I zaraz zobaczymy sobie przykłady takich osób. I przez to, że to były takie typy, że było to coś, co odnosiło się do tamtych osób w Starym Testamencie, to była taka zapowiedź trochę ukryta. W tym sensie, że pierwsi odbiorcy nie za bardzo mogli rozumieć, że to będzie odnosiło się także później do Mesjasza, więc było to pewną tajemnicą. Tajemnicą odkrytą wtedy, kiedy Jezus przyszedł i wypełnił te rzeczy. I my także widzimy to właśnie dzięki temu, że widzimy, co wydarzyło się w życiu Jezusa. Kiedy widzimy konkretne szczegóły, które w pewnym sensie powtarzają się z życia czy to Dawida, czy to Józefa, czy to Jonasza. To są te postaci, które były właśnie typami Jezusa. Więc wszystkie te historie w Starym Testamencie czemuś służyły. To były realne historie, to były prawdziwe osoby, ale one także i historie prowadziły i wskazywały na osobę i dzieło Jezusa. I Nowy Testament też nazywa to nawet tajemną mądrością, czymś zakrytym. I to zakrycie miało swój cel. Apostoł Paweł napisał o tym w pierwszym liście do Koryntian, 2:8. I w tym miejscu czytamy, że gdyby władcy świata poznali tę mądrość, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Czyli to zakrycie, to, że nie było to takie oczywiste, służyło wypełnieniu tego planu. Bo gdyby to było takie oczywiste, to władcy tego świata, w tym i szatan, nie dążyliby do śmierci Jezusa. I gdyby to było takie oczywiste, to uczniowie sami wiedzieliby, że Mesjasz musi umrzeć, a widzimy coś zupełnie innego. W 34 wersecie czytamy, że uczniowie nie zrozumieli tych zapowiedzi. I nie chodzi o to, że same słowa Jezusa były trudne do zrozumienia. Samo w sobie to nie było coś skomplikowanego, ale trudno było to uczniom pogodzić z ich wyobrażeniem służby Mesjasza. Bo słowa Jezusa nie były zgodne z ich przekonaniami. I ewangelista Łukasz wyraził tę trudność na trzy sposoby, aż na trzy sposoby. To jest 34 werset. Że uczniowie nic z tego nie rozumieli. Że to słowo było przed nimi zakryte i że nie wiedzieli, co mówiono. Takie podkreślenie mocne tego, że naprawdę nie rozumieli. Zupełnie nie wiedzieli, o czym Jezus mówi. Ale kiedy w końcu zrozumieli? Kiedy w końcu sami zobaczyli, o co chodziło w tych zapowiedziach, to zobaczyli także one, że miały duże znaczenie. I to widać w tym, kiedy sami apostołowie, sami uczniowie później ewangelizowali Żydów. Dlatego, że oni sami mówili swoim rodakom, że Mesjasz musiał cierpieć. I to widzimy dobrze w Dziejach Apostolskich. W kilku miejscach widzimy to, że apostołowie przekonywali swoich rodaków, że miało tak być, że Mesjasz miał cierpieć. To było tak istotne dla zrozumienia przez Żydów misji Mesjasza i przyjęcia Ewangelii. Dlatego, że Żydzi spodziewali się, że Mesjasz podbije ich wrogów. A z powodu tego, że Jezus został zabity, wielu z nich odrzuciło Jezusa jako Mesjasza. I apostołowie właśnie dlatego tłumaczyli swoim rodakom, że to wszystko było zapowiedziane. Że to był właśnie sposób, w jaki Jezus wypełnił te mesjańskie proroctwa. Zobaczymy teraz takie trzy przykłady w Dziejach Apostolskich, które nam to pokażą, które pomogło nam to zrozumieć, zrozumieć znaczenie tych zapowiedzi, że to było istotne dla uczniów wtedy i później wtedy, kiedy sami dzielili się Ewangelią. Że zobaczymy w tym to, że ta śmierć Mesjasza nie była jakimś niespodziewanym zwrotem akcji. Więc pierwszy przykład z Dziejów Apostolskich, trzeci rozdział. Kiedy apostoł Piotr przemawiał w świątyni, to powiedział Żydom, że zabili Jezusa. I w 18 wersecie trzeciego rozdziału dodał takie słowa. Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Chrystus cierpieć będzie. Chrystus, czyli Mesjasz, to jest to samo słowo, tylko jedno w języku hebrajskim, drugie w języku greckim. I widzimy tutaj, że cierpienie Chrystusa było zapowiedziane nie tylko przez jedną osobę, ale przez wszystkich proroków. Nie chodzi o to, że każdy prorok wspominał o bezpośredni sposób o cierpienie Jezusa, ale to było spójne świadectwo wszystkich proroków. Czyli to, co oni przekazywali, zgadzało się z tym, że Mesjasz będzie musiał oddać swoje życie. I podobnie w 17 rozdziale nauczał apostoł Paweł, to było wtedy w synagodze w Tesalonice, i na początku tego rozdziału czytamy, że Paweł rozprawiał z Żydami na podstawie pism. Dzieje apostolskie 17:3 mówią tak, że Paweł wywodząc i wykazując, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Tym Chrystusem mówił, jest Jezus, którego ja wam głoszę. Czyli pisma z Starego Testamentu wskazywały nie tylko na cierpienie Chrystusa, można także było z nich wykazać, że Chrystus musiał zmartwychwstać. I czytamy tam w tym fragmencie, że Paweł poświęcił aż 3 szabaty, aż 3 dni, 3 tygodnie przychodził do synagogi, żeby ich do tego przekonywać. Dlatego, że wykazanie cierpienia i zmartwychwstania Chrystusa może zająć dużo czasu. Dlatego, że dużo jest właśnie o tym w Starym Testamencie. My dzisiaj skupimy się tutaj tylko podczas tego jednego kazania na tym temacie. I ostatni przykład z Dziejów Apostolskich, to jest 26 rozdział. To jest przemówienie apostoła Pawła przed królem Agrypą. 26 rozdział, 22 werset, w którym czytamy, że o cierpieniu i zmartwychwstaniu Chrystusa mówili prorocy i Mojżesz. I tutaj widzimy, że już w księgach mojżeszowych, już na początku Starego Testamentu jest coś, co wskazuje na cierpienie Chrystusa. I właśnie to teraz zobaczymy, bo zaczniemy właśnie od ksiąg mojżeszowych, od pierwszych ksiąg Starego Testamentu. Dlatego, że już pierwszą zapowiedź cierpienia Chrystusa mamy na samym początku. Mamy w 3 rozdziale, zaraz po upadku Adama i Ewy. Wtedy, kiedy Bóg przemawiał do węża, to powiedział do niego, że potomstwo kobiety zdepcze mu głowę, a on, czyli wąż, czyli szatan, ukąsi je w pięte. Więc potomek Ewy pokona węża, ale sam dozna od niego szkody. I ta pierwsza zapowiedź miała taki bezpośredni charakter. dlatego że ona odnosi się tylko i wyłącznie do Mesjasza, czyli do Jezusa. Do tego, że Jezus pokonał węża, czyli szatana, na krzyżu, ale mimo tego szatan go ukąsił, doprowadził do jego śmierci. Więc wąż ukąsił go w piętę, Jezus jako Mesjasz, jako potomek Ewy zmiażdżył mu głowę. Więc to jest to pierwsze cierpienie w taki bardzo obrazowy, ogólny sposób wydarzone już na samym początku. I kolejne zapowiedzi, które widzimy w księgach mojżeszowych, są już bardziej pośrednie, są już właśnie takimi typami. Typami na przykład ofiary, którą złożył później Jezus. I takim typem było ofiarowanie Izaaka. To jest historia z 22 rozdziału Księgi Rodzaju, gdzie Bóg powiedział Abrahamowi, żeby ofiarował syna, którego miłuje. I to jest pierwsze miejsce w Biblii, w którym pojawia się słowo miłość. W takim kontekście. Kiedy czytamy o miłości ojca do umiłowanego syna. Do syna, którego miał ofiarować. Tutaj już mamy to podobieństwo też do ojca, do Boga Ojca i do Syna Bożego, którego Bóg złożył w ofierze. I Abraham udał się z Izaakiem na górę Moria i widzimy w tym opisie, że Izaak musiał nieść na sobie drewno na całe palenie. To też jest podobieństwo do Jezusa, który dźwigał belkę swojego krzyża na górę, na której został złożony w ofierze. I Abraham był gotowy złożyć syna w ofierze, dlatego że wierzył, że Bóg może go zbudzić z martwych. To jego ofiara nie była zupełnie znikąd, dlatego że Abraham miał obietnicę. Miał obietnicę, że właśnie przez Izaaka przyjdzie liczne potomstwo. Więc wierzył w to, że nawet jeżeli złożył go w ofierze, to nie będzie koniec tej obietnicy. I czytamy tam, że kiedy Abraham chciał już ofiarować swojego syna, przyszedł mu anioł pański i w tym momencie Abraham zauważył baranka, którego złożył ofierze zamiast swojego syna. I tę historię opisuje list do Hebrajczyków, mówiąc o tym, że Abraham otrzymał Izaaka z powrotem, tak jakby z umarłych. Więc to pokazuje, że to jest typ śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. I jeszcze w tym samym rozdziale w Księdze Rodzaju czytamy także o tym, że Abraham nazwał to miejsce, tę górę Moria, że Pan zaopatruje. I ta nazwa stała się tak znana, tak powszechna, że ludzie zaczęli mówić, że na górze Pana jest zaopatrzenie. I ta sama góra to było miejsce, na której Salomon zbudował świątynię. Więc stało się to miejscem takiej regularnej ofiary, składania Bogu ofiary. Kolejny typ Jezusa to był Józef. Józef, syn Jakuba. Co ciekawe, też był umiłowanym synem swojego ojca. Jego ojciec Jakub kochał go najbardziej ze wszystkich braci, co doprowadziło do tego, że znienawidzili go jako młodszego brata. I Józef był przez nich odrzucony. Podobnie jak Jezus był odrzucony przez swoich braci, czyli przez rodaków. Józef też był sprzedany do niewoli za srebrniki. Podobnie jak Jezus był sprzedany za srebrniki przez Judasza. Józef trafił do więzienia, mimo tego, że niczego złego nie uczynił. I był tam z dwoma innymi więźniami, z których jeden został przywrócony do domu Faraona, a drugi został ścięty, został zabity. Podobnie Jezus był osądzony obok dwóch przestępców, z których jeden trafił do domu ojca, do raju, a drugi został potępiony. Więc te podobieństwa pojawiają się w historii Józefa do tego, co działo się później w życiu Jezusa. I przez cały czas, kiedy Józef był najpierw w niewoli, a później także w Egipcie był w więzieniu, jego ojciec Jakub uważał, że jego syn nie żyje. Dopiero po latach dowiedział się o tym, że jego syn żyje i mógł go w końcu zobaczyć. Więc też to jest taka historia, która pokazuje, że jego syn został mu zwrócony, tak jakby z krainy umarłych. I trzeci typ, który widzimy w księgach mojżeszowych, typ ofiary Jezusa, to był baranek paschalny. To, że przed wyjściem z Egiptu Żydzi mieli spożyć baranka i podobieństwo do Jezusa widzimy tam w trzech rzeczach. W trzech takich warunkach, które musiał spełniać taki baranek. Bo musiał być po pierwsze bez skazy, tak jak Jezus. Bez żadnego grzechu. Doskonały. Po drugie, jego krew miała znaleźć się na odrzwiach domu. Musiała być pomazana, drzwi miały być pomalowane krwią tego baranka, co chroniło ich przed śmiercią pierworodnych. Tak jak krew Chrystusa chroni przed wiecznym potępieniem. I po trzecie, nie można było połamać jego kości. To też jest podobieństwo do Jezusa, którego kości nie były złamane, a powszechnie taka była praktyka, żeby przyspieszyć śmierć skazanego, ukrzyżowanego, żeby połamać jego kości, przyspieszając jego śmierć. I dlatego Jan Chrzciciel, kiedy zaczynał swoją służbę, kiedy zapowiadał Jezusa, mówił, że to jest baranek Boży, który zgładzi grzechy świata. I sam Jezus złożył swoje życie w ofierze właśnie tego dnia, właśnie w święto Paschy. I Nowy Testament mówi, że Chrystus sam został ofiarowany jako nasza Pascha. To jest też właśnie typ Jezusa, baranek Boży, który został złożony w ofierze. I wiele szczegółów życia Jezusa zawierają też psalmy. To jest wręcz taka skarbnica nawiązań do tego, co wydarzyło się z Jezusem. I to ponownie są zapowiedzi w formie takich typów. Dlatego, że ich autorem jest Dawid, który był typem Jezusa, jako król był typem Jezusa. I Dawid też sam doświadczał cierpienia, doświadczał odrzucania, bo był odrzucony przez swoich rodaków, którzy chcieli go zabić. I w wielu psalmach Dawid opisuje swoje doświadczenia, opisuje właśnie takie swoje cierpienie, ale to nie było tylko jego cierpienie, dlatego że ono posłużyło jako zapowiedź cierpienia Jezusa. I to w takich wielu drobnych szczegółach. I sam Jezus też nazywany jest synem Dawida i sam utożsamia się z Dawidem, cytując jego psalmy i to cytując je w pierwszej osobie. W ten sposób potwierdzam, że faktycznie Dawid nie pisał tylko o sobie, ale pisał także o Mesjaszu, o Jezusie, który miał nadejść. I takim najmocniejszym psalmem, przykładem tego właśnie, tych zapowiedzi jest psalm 22, który już na początku zaczyna się słowami: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czyli właśnie to pytanie, które zawołał Jezus, wisząc na krzyżu. To jest też psalm, który opisuje reakcję ludzi, który opisuje, w jaki sposób ludzie szydzili z Jezusa. Zawiera nawet dokładne słowa, które pojawiło się pod krzyżem. Że zaufał Panu, niechże go ratuje, niech go wybawi, skoro go miłuje. Ten sam psalm opisuje także przybicie rąk i nóg Jezusa. Opisuje także rzucanie losu o suknię. Więc to wszystko, co działo się później, kiedy Jezus był przebity do krzyża. Podobnie wiele odniesień do tego, co działo się w cierpieniu Chrystusa, widzimy w psalmie 69. W tym 69 psalmie, w 5 wersecie, Dawid napisał, że nienawidzą go bez przyczyny. Więc miał podobne doświadczenia, co później Mesjasz. Dlatego, że Jezus sam powiedział później swoim uczniom, że to słowo właśnie spełniło się w jego życiu. Dlatego, że ludzie nienawidzili go bez powodu, bez przyczyny. W 10 wersecie tego psalmu są z kolei słowa, że z niewagi urągających Tobie spadły na mnie. Apostoł Paweł cytował te słowa i odnosił je właśnie do Chrystusa. 22 werset tego 69 psalmu są z kolei słowa o napojeniu octem w pragnieniu. Jan opisuje to w swojej Ewangelii, że kiedy Jezus był na krzyżu, to po to, żeby wypełnić pismo, zawołał: pragnę. I wtedy podano mu gąbkę nasiąkniętą właśnie octem. Jeszcze inny psalm opisuje także to, co działo się wcześniej, przed ukrzyżowaniem. Psalm 41. Dawid pisał w tym psalmie o przyjacielu, któremu zaufał, ale 10 werset mówi, że ten przyjaciel jadł jego chleb, ale podniósł przeciwko niemu piętę, więc go zdradził. I to są słowa, które Jezus przytoczył na ostatniej wieczerzy, a potem podał Judaszowi umoczony kawałek swojego chleba. W psalmach mamy też słowa, które mówią o ukrzyżowaniu, mówią o zmartwychwstaniu Mesjasza. To w szczególności psalm 16, który cytowany był przez Pawła i Piotra, przez apostołów Pawła i Piotra. I to właśnie w celu pokazania, że pismo mówiło o zmartwychwstaniu Chrystusa. I dokładnie cytowali oni psalm 16, werset 10, w którym czytamy takie słowa: bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, nie dopuścisz, by Twój pobożny oglądał grób. Oglądał grób, lub inaczej w innych tłumaczeniach, oglądał skażenie. I kiedy apostoł Paweł przywołał te słowa, to powiedział, że Dawid oglądał skażenie. Czyli, że Dawid nie pisał tych słów o sobie, ale pisał to właśnie z myślą o nadchodzącym Mesjaszu. Dlatego, że tym pobożnym, tym świętym w tym wersecie jest właśnie Chrystus. Zapowiedzi widzimy także w księdze Izajasza, w księdze, którą zaczęliśmy nabożeństwo. I to już nie są typy, tylko to są bezpośrednie zapowiedzi tego, co będzie działo się w życiu i śmierci Chrystusa. I to widzimy w końcowej części tej księgi, gdzie są właśnie takie cztery pieśni nazywane często pieśniami o cierpiącym słudze. Nie będziemy przeglądać się każdej z nich, ale zobaczymy sobie najpierw na trzecią, na jeden werset z trzeciej tej pieśni. To jest Księga Izajasza, 50 rozdział, 6 werset. Izajasza 50 rozdział, werset 6. Czytamy tam: mój grzbiet nadstawiałem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wydywają brodę. Mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem. Więc obelgi i plucie. Czyli dokładnie to, co Jezus mówił w Ewangelii Łukasza, że ma się wydarzyć. Natomiast dużo bardziej znany i o wiele dłuższy jest opis w czwartej pieśni, która zaczyna się pod koniec 52 rozdziału i obejmuje cały 53 rozdział. I tam w 53 rozdziale, w trzecim wersecie czytamy, że wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczenie w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzone tak, że nie zważaliśmy na niego. Czytamy, że on wziął na siebie nasze cierpienia, że został zraniony za nasze winy, ukarany dla naszego zbawienia, że jego ranami jesteśmy uleczeni. I w siódmym wersecie czytamy, że znosił to w pokorze i że nie otworzył swoich ust, że było jak jagnię na rzeź prowadzone. W ósmym i dziewiątym wersecie czytamy, że oddał swoje życie. Mamy to w słowach, że wyrwano go z krainy żyjących. Za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony, że wyznaczono mu grób wśród bezbożnych. Ale to nie jest koniec, bo mamy tam także mowę o zmartwychwstaniu od 10 wersetu, gdzie czytamy, że gdy złożył swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Czyli chociaż odda swoje życie, to będzie żył długo i zobaczy potomstwo, zobaczy to światło, jak dalej czytamy. Więc jest to bardzo dokładne proroctwo nie tylko o śmierci, nie tylko o cierpieniu, ale także o zmartwychwstaniu Chrystusa. Opisane około 700 lat przed tymi wydarzeniami. Zapowiedzią śmierci i zmartwychwstania był też prorok Jonasz. To jest znowu typ Jezusa, czyli taka forma zapowiedzi, którą widać wyraźnie dopiero wtedy, kiedy się wypełniła. Natomiast sam Jezus też mówił i zestawiał siebie samego z Jonaszem, bo mówił, że tak jak Jonasz był w brzuchu wielkiej ryby przez 3 dni i 3 noce, tak Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi przez 3 dni i przez 3 noce. Mamy jeszcze dwie księgi, w których widzimy dokładne proroctwa o Mesjaszu, o śmierci Mesjasza. Pierwszą z nich jest Księga Daniela, gdzie pod koniec 9 rozdziału Księgi Daniela jest proroctwo o pomazańcu, czyli o Mesjaszu, który będzie zabity. W tej historii wcześniej Daniel modlił się do Boga, wyznając grzechy całego ludu. I kiedy Daniel się modlił, to przybył do niego anioł Gabriel. I ten Gabriel przekazał mu proroctwo o 70 tygodniach. I to proroctwo jest bardzo złożone, skomplikowane, nie będziemy go tutaj rozkładać, ale w skrócie podaje ono czas, który miał upłynąć od dekretu odbudowy Jerozolimy do czasu śmierci Mesjasza. I ta śmierć Mesjasza wypadła właśnie wtedy, kiedy ukrzyżowany był Jezus. I ostatni przykład z przedostatniej księgi Starego Testamentu, Księga Zachariasza, 12 rozdział, 10 werset. Księga Zachariasza, 12 rozdział, 10 werset. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolemu wyleje ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opakiwać, jak opakuje się jedynaka. I będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. I ciekawe jest to, że w tym fragmencie w pierwszej osobie mówi Bóg. To Bóg mówi, że spojrzą na niego, na tego, którego przebodli, czyli przebili. Ewangelia Jana opisuje, że to wypełniło się przy ukrzyżowaniu Jezusa. Mamy też tutaj w tym wersecie porównanie do jedynaka, do pierworodnego, więc to też pomaga nam zrozumieć, że chodzi właśnie o Jezusa, który był właśnie jednorodzonym Synem Bożym, który był pierworodnym Synem Bożym. Więc ten fragment mówi o tym, że Jezus będzie przebity. Mówi też, że Bóg wyleje na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski, i że dzięki temu Żydzi zobaczą, kogo zabili, że ten, kogo zabili, był ich Mesjaszem. Więc bardzo wiele zapowiedzi mówiących o cierpieniu, mówiących o śmierci, mówiących o zmartwychwstaniu Chrystusa, Mesjasza, czyli właśnie Jezusa. I część z nich, jak widzimy, była bardziej bezpośrednia, to były proroctwa mówiące tylko o Jezusie. Część z nich to były zapowiedzi w formie typów, takich bardziej zakrytych zapowiedzi. I te drugie stały się bardziej zrozumiałe dopiero wtedy, kiedy Jezus je wypełnił, ale były trudne do przyjęcia dla uczniów. Nie potrafili w nie uwierzyć, co widzimy w naszym krótkim fragmencie, dlatego że cierpienie Chrystusa nie pasowało do tego, co myśleli o Mesjaszu. I szukali. Szukali innych wyjaśnień tego, o kim mówią te słowa. Dla przykładu tej pieśni o cierpiącym słudze przypisywano do Izraela, do narodu Izraela. Myślano, że właśnie chodzi tutaj o Izrael, że Izrael jest tym sługą, który cierpiał. I nawet uczniowie zaczęli rozumieć to dopiero wtedy, kiedy Jezus zmartwychwstał. I takim dobrym przykładem jest historia spotkania Jezusa z uczniami, którzy szli do Emaus w Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale. To działo się już po zmartwychwstaniu, w pierwszą niedzielę, pierwszy dzień, kiedy Jezus zmartwychwstał. Jezus spotkał tam dwóch uczniów, którzy byli zawiedzeni, którzy myśleli, że to już jest po wszystkim, że ich nadzieje zostały, okazały się płonne. Ale widzimy tam odpowiedź Jezusa w 25 wersecie, od 25 wersetu 24 rozdziału Ewangelii Łukasza. Bo czytamy, że On rzekł do nich, Jezus rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, żeby wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Czyli zrobił taki przegląd z tego testamentu. Mam nadzieję, że trochę podobnie jak my dzisiaj zdobyliśmy taki przegląd. Mam nadzieję, że pokazałem podobne rzeczy, które Jezus pokazywał wtedy swoim uczniom. Ale widzimy też tutaj, że wszyscy prorocy mówili, jaka ma być droga do chwały Mesjasza. Że Chrystus musiał wycierpieć to wszystko, żeby wejść do swojej chwały. I przy tym dobrze jest pomyśleć o tym, jak my patrzymy na cierpienie. Czy może nie odbieramy tego podobnie jak uczniowie Jezusa, którym wręcz nie mieściło się to do głowy. Bo nie mieściło im się w głowie, że Mesjasz miał cierpieć, miał być zabity. Ale to było zgodne z planem Mesjasza. I gdyby uczniowie wtedy zrozumieli ten plan, to zareagowaliby zupełnie inaczej. Byliby pewni tego, co Jezus robi. Nie odeszliby od Niego. Nie porzuciliby swojego pasterza. A Nowy Testament ma też plan dla uczniów Jezusa. I to też jest plan, który prowadzi do chwały, ale elementem tego planu także jest cierpienie. Po ludzku wolimy się skupiać na mocy, na chwale, a pomijać kwestie słabości i cierpienia, ale jeżeli mamy taką postawę, to też trudno nam zrozumieć Boży plan. Podobnie jak uczniom trudno było zrozumieć, o co Jezusowi chodziło. I wtedy część Bożego planu, Bożego słowa będzie dla nas zakryta. Nie będziemy się wewnętrznie z tym zgadzać. I nie będę już robił takiego całościowego przeglądu Nowego Testamentu pod kątem cierpienia, ale spojrzymy na dwa krótkie fragmenty z dwóch listów. Najpierw list do Rzymian, 8 rozdział, od 16 do 18 wersetu. Fragmenty ukazujące właśnie dolę cierpienia dla nas jako dla uczniów Jezusa. List do Rzymian, 8 rozdział, od 16 do 18 wersetu. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Więc apostoł Paweł podał tutaj jeden warunek. Wcześniej pisał, że dziećmi Bożymi są ci, których prowadzi Duch Boży, czyli którzy umartwiają uczynki ciała dzięki Duchowi Świętemu. I ten Duch Święty świadczy o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami. I tutaj pojawia się ten warunek. Jeżeli tylko cierpimy z Chrystusem. Bo jeśli doświadczamy cierpienia razem z Nim, będziemy też razem z Nim uwielbieni. I 18 werset daje nam wielką nadzieję. Tą nadzieją jest to, że obecne cierpienia nic nie znaczą, nie równają się z przyszłą chwałą, która ma się objawić. I drugi list, list do Filipian. Tam pod koniec pierwszego rozdziału Paweł napisał, że dane jest nam nie tylko wierzyć w Chrystusa, że darem jest nie tylko wierzyć w Chrystusa, ale dane jest nam także za Niego cierpieć. A w trzecim rozdziale nawet szerzej napisał, że wszystko uznał za szkodę ze względu na Chrystusa. I od 8 wersetu czytamy, że wszystko uznał za śmieci, żeby osiągnąć kilka rzeczy. I po pierwsze czytamy tam, żeby zyskać Chrystusa. Po drugie, żeby znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na uczynkach, na prawie, ale ze sprawiedliwością Chrystusa opartą na wierze. Ale także Paweł uznał za śmieci wszystko po to, o tym czytamy w 10 i 11 wersecie. I zobaczmy na te dwa wersety, 10 i 11, trzeciego rozdziału listu do Filipian. Bo mówią one o tym, że Paweł uznał wszystko za śmieci po to, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Czyli jedną z tych rzeczy, które Paweł chciał osiągnąć, uznając wszystko za śmieci, był udział w cierpieniach Chrystusa. Bo życie dla Chrystusa prowadzi do wyrzeczeń. Ale jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, to te wyrzeczenia nie mają prowadzić do smutku ani do narzekania. One służą temu, żeby upodobnić nas do Chrystusa, bo On sam doświadczył cierpienia. I Paweł napisał nawet, że chodzi o udział w cierpieniach Jezusa. Nie chodzi o jakiekolwiek cierpienia. Może chodzić na przykład o cierpienie z powodu Jezusa, czyli prześladowanie. Ale chodzi o sposób przyjmowania cierpienia. Czyli kiedy przyjmujemy cierpienie w taki sposób, w jaki przyjąłby je Jezus. Bez narzekania, ale spokojem i ufnością. Czyli stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Kiedy my też umieramy dla siebie, a żyjemy dla Boga, służąc innym. To jest droga do zmartwychwstania. Bez podobieństwa do Chrystusa nie dostąpimy zmartwychwstania do życia wiecznego. Czyli podobnie jak w służbie Jezusa, cierpienie prowadzi do wywyższenia. To jest droga do chwały. I na tej drodze nie ma skrótów. Nie ma żadnej drogi, która przyspieszy i ominie to cierpienie. Chwała jest na końcu. Chwała ma nam się dopiero objawić. Chrystus już się objawił. Chrystus już w nas mieszka. Ale nawet to, że Chrystus w nas mieszka, nazywane jest nadzieją chwały. Czyli czymś, co wiąże się z oczekiwaniem. Więc o tych rzeczach Jezus mówi na ostatniej prostej, kiedy zbliżał się do swojego cierpienia, do Jerozolimy. Przypomniał uczniom, jaki jest plan. Mówiąc im, że wszystko idzie zgodnie z planem. Nawet kiedy będzie cierpiał i odda swoje życie, ale zmartwychwstanie. I wydarzyło się to zgodnie z tym wszystkim, co mówili prorocy. Cały Stary Testament mówił, co będzie działo się z Mesjaszem. Czasami bardziej wyraźnie, a czasami bardziej pośrednio w formie takich typów, które spełniły się w Jezusie. I dzięki temu sami uczniowie pisali później o nich w Nowym Testamencie. Zestawiali osoby i wydarzenia z Starego Testamentu z osobą Jezusa. Chociażby skała, którą jest Chrystus. Też tutaj apostoł Paweł sięgał po taki obraz, pokazując, że chodziło o Chrystusa. I celem planu Mesjasza było Jego wywyższenie. Było okazanie Jego chwały. Ale droga do tego prowadziła przez cierpienie i przez śmierć. Dopóki tego nie zrozumiemy, nie zrozumiemy, kim jest Chrystus. Że dobrowolnie dał się zdradzić, wyśmiać, opluć, pobić, a w końcu oddał swoje życie. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. Haniebne poniżenie doprowadziło do Jego wywyższenia. I Jezus wzywa nas do takiej drogi. Jezus i Jego uczniowie wzywają, wskazują, że nie ma innej drogi do chwały. Jeżeli razem z Nim cierpimy, będziemy też razem z Nim uwielbieni. Amen.